Gość dnia w Radiu Rodzina.
Witamy serdecznie Państwa w kolejnej odsłonie gościa dnia Radia Rodzina Diecezji Kaliskiej. Dziś moim gościem w kontekście wczoraj obchodzonego Światowego Dnia Opery jest pani Małgorzata Piotrowska, sopranistka, dyrygentka, animatorka kultury. Witam serdecznie.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Cieszymy się z pani obecności na naszej antenie. Właśnie, Światowy Dzień Opery. Opera, myślę, że powszechnie kojarzy się z czymś bardzo poważnym, dostępnym tylko dla wąskiego grona ludzi, o pewnym wysmakowanym może jakimś takim doborze repertuaru muzycznego. Jakby pani opisała, czym jest muzyka operowa i sama opera?
Opera to muzyka, w której pierwsze skrzypce zdecydowanie odgrywa śpiew. Ale opera to też synteza wielu sztuk. Połączenie słowa, muzyki, ruchu, tańca, gry aktorskiej, światła, scenografii, kostiumów. Słowem, opera to muzyka i teatr w jednym. Ciekawą rzecz była powiedziana w filmie Amadeusz, który opowiadał o Wolfgangu Amadeuszu Mozarcie, gdzie powiedziane było, że rozmawiających 20 aktorów to hałas, a w muzyce 20 gadających śpiewaków to piękna harmonia. Opera więc jest, cała muzyka jest połączona z akcją dramatyczną. Ale co ciekawe, słowo opera z języka łacińskiego to dzieło, utwór, ale też praca i wysiłek. I myślę, że te słowa doskonale oddają codzienność pracy śpiewaka. Ktoś kiedyś powiedział, że śpiewanie to przebiegnięcie maratonu i to z uśmiechem na ustach. I faktycznie tak jest. Śpiewanie to przepiękna praca, która wyzwala emocje, uczy niezwykłej pokory, ale jednocześnie hardości i pewności siebie. Ale to też na pewno ogromny wysiłek. Wysiłek też nie tylko jednego dnia, tylko wysiłek wielu, wielu lat nauki i ćwiczeń, sukcesów i porażek. A wracając do samego gatunku opery, to kluczowe jest to współdziałanie muzyki z librettem, czyli tekstem opery. To takie śpiewające przedstawienie.
Mm-hmm. Ale czy rzeczywiście ono jest tylko dla wybranych?
Myślę, że zdecydowanie nie. Przez to, że jest akcja sceniczna, że widzimy, co się dzieje na scenie, że są relacje między śpiewakami, że są piękne kostiumy, że jest światło, że jest scenografia, to wszystko tworzy pewną bajkę, która jest dostępna absolutnie dla każdego.
Będziemy Państwa zachęcać też tą rozmową naszą, aby może wybrać się właśnie na takie dzieło, na przedstawienie operowe. Powiedzmy, kiedy zaczęła się ta historia z operą? Kiedy powstał ten gatunek sceniczny?
Powstanie opery zawdzięczamy działalności grupy kompozytorów, filozofów, poetów, muzyków włoskich, którzy tworzyli w końcówce XVI wieku. Nazywaliśmy ich kameratą florencką. Proszę sobie wyobrazić, że trwa epoka renesansu, w której królowała polifonia. Utwory komponowane na wiele, wiele głosów, tworzące przepiękną harmonię. Powstał nawet taki słynny kanon Deo Gratias Johannesa Ockeghema na 36 głosów. Czyli mamy 36 partii wokalnych, śpiewających jednocześnie. Harmonia przepiękna. Ale pojawił się taki kłopot, co z tekstem. I tu z pomocą przyszła wspomniana kamerata florencka, która postulowała, żeby nadać muzyce, żeby gdzieś tam pokazać, że w muzyce nie tylko jest piękno harmonii, ale jest też śpiew. A za śpiewem idą słowa. Postulowali, aby skonstruować przedstawienie z udziałem muzyki. No ale skoro w renesansie królowała ta wielogłosowość, to nie szło to do końca w parze z czytelnością i wyrazistym prezentowaniem tekstu, poprowadzeniem dramaturgii przedstawienia. Podstawowym celem działania tej kameraty było badanie kultury antycznej i wskrzeszenie starożytnego greckiego teatru. No i tak się udało, że faktycznie powstały pierwsze spektakle operowe, które zostały wykonane we Florencji. Pierwsze takie sceniczne dzieło muzyczne to opera Dafne Jacopo Periego, który był właśnie członkiem tejże kameraty, ale niestety większość opery zaginęła. 2 lata później Peri wystawił kolejną, swoją nową operę, Euridice, i to dzieło zachowało się do współczesności. Premiera Euridice jest uważana za początek nowego gatunku muzycznego, czyli naszej opery. Choć współcześnie często pojawiają się komentarze, że ta cała rewolucja nie doszłaby do skutku, gdyby nie geniusz Claudio Monteverdi, który nazywany był ojcem opery. Choć on nie był bezpośrednio związany z tą kameratą, wykorzystał swój talent, połączył elementy dawne i nowe i nadał nową koncepcję śpiewaniu. I tak się zadziało, że jego dzieła operowe stały się punktem wyjścia dla rozwoju nowożytnego dramatu muzycznego. A jego pierwsze dzieło dramatyczne, Orfeusz, uznawane jest za pierwszą taką mistrzowską operę. Mhm.
Poproszę teraz może o taki subiektywny trochę, listę przebojów subiektywną. Jakie są najbardziej znane arie operowe? Czy najbardziej znani kompozytorzy tej muzyki operowej? Pewnie to jest coś, co my może gdzieś kojarzymy, jeśli tak na co dzień nie słuchamy tej muzyki. Słyszeliśmy kiedyś, ale nawet nie wiemy, kto to stworzył, kto to śpiewa.
Faktycznie tak jest. Jeśli chodzi o kompozytorów, to na pierwszym miejscu postawiłabym chyba właśnie wspomnianego Wolfganga Amadeusza Mozarta. To taki mistrz mistrzów. Jego dzieła napisane są w sposób niezwykle precyzyjny, taki matematyczny. Bardzo często na przesłuchaniach i różnych konkursach słucha się śpiewaków właśnie w jego ariach, bo są niełatwe technicznie i bardzo często obnażają wszelkie umiejętności śpiewaka. Myślę, że w gronie kompozytorów operowych należy też wymienić takie nazwiska jak Verdi, Puccini, Wagner, Rossini, Donizetti, Strauss, Bizet i tak dalej. Można by było wymieniać ich długo, bo naprawdę wielu, wielu twórców tworzyło genialne opery. A jeśli chodzi o konkretne dzieła, przyznam, że ja chyba nie mam swojej ulubionej opery. Czytałam kiedyś taki artykuł o najpopularniejszych przedstawieniach na świecie, gdzie czołowe miejsce zajęła Cyganeria Pucciniego, zaraz za nią Czarodziejski flet Wolfganga Amadeusza Mozarta ze słynną arią Królowej Nocy. W czołówce znalazło się też Carmen Georgia Bizeta. Jeśli chodzi o mnie, to tak jak powiedziałam, może nie konkretna opera, ale mam kilka swoich arii, które zawsze chwytają moje serce i przywołują bardzo różne wspomnienia. A jedną z nich jest aria Cara Vadossiego z opery Tosca, autorstwa Giacomo Pucciniego. Jest to taka smutna i melancholijna opowieść, pełna refleksji i nostalgii. Wspomniany Cara Vadossi jest więźniem na Zamku Aniołów. Jego egzekucja jest nieuchronna. W arii Luce van le Stelle z nostalgią i miłością wraca myślami do czasów z ukochaną Toską. Najpierw chce napisać słowa pożegnania do kochanki, ale przytłaczają go myśli o Flori Tosce. To wielka aria napisana w typowym dla Pucciniego stylu. A podczas gdy Cara Vadossi śpiewa w pierwszej części arii dość monotonny fragment, towarzyszy mu bardzo ekspresyjna melodia klarnetu. Melodia tenora następnie ewoluuje i osiąga kulminację w finale. Posłuchamy?
Posłuchamy jak najbardziej.
Luce van le stelle cavalla fragrante.
Proszę Państwa, Placido Domingo wykonywał tę arię Luce van le Stelle, nie wiem, czy dobrze powiedziałam, Giacomo Pucciniego z opery Tosca. Dziękujemy też za ten piękny wstęp, którym nas Pani tutaj uraczyła. No postaram się jeszcze coś dla Was, drodzy Państwo, wyemitować właśnie z tej muzyki, która rzadko się pojawia na naszej antenie. Chciałabym zapytać teraz tak o pani osobistą historię. Jak zaczęła się pani przygoda z operą? Pewnie najpierw z muzyką w ogóle, a potem z operą.
Moja siostra zawsze mówi, że moja przygoda operowa zaczęła się w pralce. Mhm. Podobnie, że jak byłam mała, to uwielbiałam wkładać głowę do pralki i śpiewać. Wtedy wszystko idealnie rezonowało, było głośno i donośnie. Mhm. Ale to tak trochę pół żartem,
ale
pół
rzeczywiście
serio.
Tak było, tak?
Faktycznie, jak byłam mała, to tam naprawdę było głośno i było wszystko świetnie słychać. Ja uwielbiałam śpiewać. Mhm. A moja historia muzyczna faktycznie zaczęła się też przez moją siostrę, która jest ode mnie 5 lat starsza i grała na fortepianie. Mieliśmy w domu pianino, więc ja jako małe dziecko lubiłam tam podchodzić i sobie jednym paluszkiem grać. I moja siostra przyszła kiedyś i mówi: Gosia, ty prawie zagrałaś tym jednym palcem mój utwór. Więc ja pomyślałam, ja mam talent, ja muszę iść do szkoły muzycznej. Później okazało się, że chyba trochę kłamała. No ale cóż, szkoła muzyczna się zaczęła. Rodzice bardzo, bardzo, bardzo dopingowali, żeby to trwało. Ale chyba to nie była do końca moja droga. Nie czułam, żeby to było to coś, co kocham, a grałam na fortepianie. I totalnie każda lekcja była wielką przeprawą, było bardzo ciężko, więc rodzice dopingowali, żeby tylko skończyć pierwszy stopień, że jeszcze tylko 3 lata, jeszcze 2 lata, rok. Ale później gdzieś pojawiła się jedna pani profesor, która powiedziała: Gosia, spróbuj jeszcze, wiesz, zmień instrument, może będzie lepiej, może ci się spodoba. Więc ja zaczęłam grać na flecie poprzecznym, ale gdzieś tam zawsze marzyłam o tym śpiewaniu. Flet też nie był chyba moją drogą. No i tak czekałam, ponieważ nigdy nie interesowało mnie śpiewanie rozrywkowe. Wydawało mi się, że to jest takie mało naturalne, to śpiewanie operowe jest takie po prostu wychodzące z człowieka. Więc czekałam na ten moment, kiedy będzie można pójść do szkoły muzycznej na śpiew. A to zazwyczaj układa się tak mniej więcej w 16 roku życia, kiedy kobieta też trochę gdzieś tam przechodzi mutację, ten głos się głos też dojrzewa. Więc wtedy zaczęła się faktycznie moja przygoda ze śpiewem. Najpierw w szkole muzycznej, a później poszukiwanie dalszej drogi. Muszą Państwo wiedzieć, że że my idziemy na studia nie do końca do konkretnego miasta, tylko do artysty, u którego chcemy śpiewać. Więc ja zanim poszłam na studia, no to jeździłam na różne konsultacje, przesłuchania. Szukałam tego człowieka, któremu powierzyłabym tak naprawdę swoje życie i swój głos i to, co będzie dalej. I taką osobę znalazłam w Białymstoku, mojego profesora Cezarego Szyfmana, któremu w pełni zaufałam i oddałam to, co najcenniejsze we mnie, czyli głos. No i tam zaczęłam się rozwijać, tam zaczęłam studia, spotkałam wspaniałych ludzi, weszłam na taką ścieżkę, gdzie mogłam poznać różnych artystów, rewelacyjnych pedagogów i tak naprawdę światowej sławy śpiewaków, takich jak Olga Pasiecznik, Agnieszka Zwierko-Wiercioch, Marta Wróblewska, państwo Hajna i Aleksander Teligowie. Każdy z nich dokładał jakąś tam cegiełkę w moim rozwoju, doradzał, pracował, udzielał rad. Rad, które pozostały ze mną na całe moje życie artystyczne. Mhm.
No właśnie, studiowała pani pod okiem wybitnych nauczycieli śpiewu, ale to już może tutaj padło, kto to był i jak to wyglądało. Natomiast chciałam zapytać, czy była jakaś rola, czy jakieś wystąpienie, czy osiągnięcie, które pani zapadło najbardziej w pamięci, które było bardzo ważne w pani karierze?
Myślę, że największe radości to były spektakle, które przygotowywaliśmy na studiach. Pierwszy z nich opera Così fan tutte Wolfganga Amadeusza Mozarta. Mnóstwo prób, bardzo dużo śpiewania, praca z tekstem, z reżyserem, łączenie małych fragmentów w całość. A tu też miałam taką swoją małą, wymarzoną rolę służącej Despiny. I muszę przyznać, że bardzo się polubiłyśmy. Despina to taka postać wnosząca niezwykle dużo życia do tej opery. Z jednej strony intrygantka, trzpiotka, ale też niezła kokietka. A przygotowując tę rolę było naprawdę mnóstwo śmiechu i dobrej zabawy. Ale tak jak powiedziałam na początku, opera to wyścig, maraton z uśmiechem na ustach. To ponad 2 godziny, prawie 3 godziny przedstawienia, które trzeba było opanować na pamięć, przygotować, a później wytrzymać, śpiewając oczywiście najpierw z wieloma tygodniami prób. Innym totalnie przeciwstawnym wydarzeniem było przygotowanie operetki Księżniczka Czardasza. A tu współpracowałam z państwem Haliną i Aleksandrem Teligami, którzy mają ogromne doświadczenie w pracy właśnie nad tym gatunkiem, nad tym repertuarem. I wtedy dowiedziałam się, że na scenie nie chodzi tylko o śpiewanie. Widz kupuje nas całościowo i to bardzo, bardzo dużo wniosło do mojego życia później wokalnego. Profesorowie nauczyli nas, że widz chce zobaczyć artystę kompletnego, który nie tylko śpiewa, ale też wygląda, dobrze tańczy, dba o każdy szczegół. I zauważyłam, że słuchacze bardzo tego potrzebują. A operetka, którą wszyscy uwielbiają, choć jest gatunkiem znacznie lżejszym w odbiorze, to do śpiewania myślę, że niezwykle trudnym, bo liczy się tu efektowność, a kompozytorzy naprawdę dają śpiewakom nie lada wyzwanie. Piszą bardzo dużo szybkich przebiegów w pełnej skali wokalnej. Raz jest nisko, raz wysoko. No i ciągle z uśmiechem na ustach. A przedstawienie, które stworzyliśmy, było niezwykle barwne. Mieliśmy mnóstwo przebieranek, wcześniej dużo prób muzycznych, tanecznych, reżyserskich. Więc to naprawdę wyzwanie. A śpiewanie to też osiąganie swoich marzeń. Gdy zaczynałam studia, niektóre arie wydawały się totalnie nieosiągalne. Miałam 2 takie swoje ukochane arie, których namiętnie słuchałam, marząc o tym, aby kończąc studia je zaśpiewać. No i udało się. A ponieważ moje życie potoczyło się też w kierunku organizacji kursu instrumentalnego skierowanego dla instrumentów dętych, a szczególnie ukochanych trąbek, kończąc studia zaśpiewałam wymarzoną arię właśnie z trąbką i zespołem instrumentalnym. Więc może dziś choć fragment w wykonaniu najbardziej mistrzowskim, moja ulubiona śpiewaczka Katrin Battle i Wynton Marsalis na trąbce. Si suoni la tromba, Alessandro Scarlattiego. Thank you.
operze może zachwycać, ale może komuś też przeszkadzać to, że właśnie można bardzo długo wyśpiewywać jeden tekst.
Sisłonie la tromba.
Tak, i się nim zachwycać, ale można powiedzieć, że już wszystkie emocje zostały wypowiedziane i wyrzucone. Więc myślę, że to jest bardzo, bardzo ciekawe. To tak może jest, być ciekawe.
Tak jest z umieraniem na scenie, że umiera śpiewak przez 15 minut i on nadal śpiewa i już umarł, ale jeszcze śpiewa. Jeszcze śpiewa.
Jeszcze raz. Tak. Się odzywa. No tak. Pani Małgosiu, już jest czas nasz ostateczny, tak bym powiedziała. Kończymy naszą audycję, ale warto jeszcze wspomnieć o tym, co dzisiaj pani robi, jaka jest pani działalność, bo to jest naprawdę taka szeroka działalność, jeśli chodzi o kulturę muzyczną w Kaliszu przede wszystkim, ale pewnie nie tylko. No i opowiedzmy może o tych najbliższych projektach, które będą miały miejsce.
No co dziś? Dziś koncerty w moim wypadku w podwójnej roli. Po pierwsze jako śpiewaczki, ale też jako dyrygentki, bo skończyłam studia o specjalności również dyrygentura. Prowadzę 4 kaliskie chóry, z których jestem niesamowicie dumna. Chór Bazyliki Kaliskiej, chór Kościuszko przy drugim liceum ogólnokształcącym i 2 chóry szkoły muzycznej. Jest też gałąź mojego życia, którą poświęcam edukacji, bowiem pracuję w tych jednostkach. I odnoga mojego życia zawodowego, jaką jest organizacja i animacja faktycznie tego życia kulturalnego. Kilka lat temu, gdy przeprowadziłam się z Białegostoku do mojego rodzinnego miasta Kalisz, myślałam, że to jest taka nieodkryta artystyczna wyspa, na której ja mogę coś stworzyć. I tak też się stało. Razem z profesorem Romanem Gryniem i Liwiuszem Szumałą organizujemy tu Letnią Akademię Instrumentów Dętych Blaszanych Plus i towarzyszący projekt koncertów Roztrąbiony Kalisz. Co roku w Kaliszu w sierpniu przyjeżdżają młodzi muzycy, by tu się uczyć, ćwiczyć i koncertować. Grają wszędzie, co zauważyć można w różnych przestrzeniach miasta. Jest też projekt, nad którym intensywnie pracuję właśnie teraz. Projekt, który swój początek miał w moim rodzinnym domu. Nasz dom jest od zawsze miejscem wspólnego śpiewania. Czas kolędowy zawsze gromadził mnóstwo gości, którzy przychodzili specjalnie, by wspólnie śpiewać kolędy. I tak samo było w okresie listopadowym, kiedy to śpiewaliśmy pieśni patriotyczne. Nasz salon powoli stawał się zbyt mały, by pomieścić wszystkich naszych gości chętnych do wspólnego śpiewania. I tak oto narodził się projekt Pieśni Polskie Zaśpiewajmy Razem, który swoją 3. edycję będzie miał w dniach 11-12 listopada. Koncert będzie miał 2 części. W pierwszej części koncertu wykonam pieśni polskich kompozytorów, takich jak Chopin, Noskowski, Moniuszko, Paderewski, a później razem z wielkim, takim około 150-osobowym chórem i zespołem instrumentalnym zaśpiewamy pieśni patriotyczne. Ale to będą takie pieśni w dość nietypowych aranżacjach. Takich aranżacjach, które miały zachęcić do śpiewania przede wszystkim ludzi młodych. Bo proszę mi wierzyć, że zaproszenie nastolatków do śpiewania pieśni patriotycznych to naprawdę nie lada wyzwanie. Dlatego postawiłam na coś świeżego i nie tak oczywistego. Pieśni Polskie Zaśpiewajmy Razem to projekt, który odbędzie się w 3 miejscowościach podczas 3 koncertów. 11 listopada w Sanktuarium Świętej Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy, a 12 listopada w Pleszewskiej Farze o godzinie 13 i wieczorem o 19.30 w Kościele Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Kaliszu. Proszę sobie zapisać te daty i koniecznie przyjść, żeby z nami zaśpiewać o Polsce i dla Polski.
Jeszcze będziemy o tym mówić, powtarzać. Mam nadzieję, że Państwo skorzystacie z tego zaproszenia. A naszym gościem dzisiaj była pani Małgorzata Piotrowska, sopranistka, dyrygentka. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
Dziękuję, dobrego dnia.
Gość dnia w Radiu Rodzina.